Rozmowa dnia.
Gościem rozmowy dnia jest były minister sprawiedliwości Cezary Grabarczyk, poseł Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry.
Dzień dobry, witam serdecznie.
Panie marszałku, w sobotę odbył się zarząd łódzkiej Platformy Obywatelskiej. Podjęto decyzję, że w reprezentacji zarządu województwa Platforma będzie miała 3, a nie 2 reprezentantów. Skąd ta decyzja?
Nie wiem właśnie skąd, bo zarząd powiatu nie ma kompetencji do rekomendacji na poziomie województwa.
A pan się zgadza z tą decyzją?
Mam inne zdanie.
Jaka jest pana opinia?
Jest ważna umowa koalicyjna i powinniśmy podtrzymywać tę umowę.
Czy to znaczy, że ta decyzja może otwierać taką drogę do zmiany marszałka województwa? Jak pan to interpretuje?
Nie, to jest chyba głos w dyskusji.
A są jakieś rozmowy między Platformą a Polskim Stronnictwem Ludowym w tej sprawie?
Przewodniczący regionu prowadził rozmowę, także z moim udziałem, z szefem Polskiego Stronnictwa Ludowego, zarówno na poziomie regionalnym, jak i krajowym. I na razie została podtrzymana wola utrzymania koalicji.
Bo tak też mówiło Polskie Stronnictwo Ludowe, no ale skoro taka decyzja, skoro o tym w ogóle rozmawiało się w Platformie, czy można wysuwać wniosek, że ta sytuacja się w najbliższym czasie może zmienić?
Jeżeli zmieni się zarząd, inaczej, jeżeli zarząd regionu zmieniłby dotychczasowe rekomendacje, to tak, ale chyba tam po dyskusji z kolei w piątek był zarząd regionu. Nic na to nie wskazywało.
A co by to oznaczało, panie marszałku, ta zmiana dla naszego województwa? Gdyby nastąpiła, tak?
Dziś program operacyjny na poziomie regionalnym jest realizowany. Wiele projektów jest w toku. Wydaje się, że potrzeba kontynuacji. Potrzebna jest wola dalszego działania koalicji i pilnowania rzetelnego wydawania europejskich pieniędzy.
A chciałam pana jeszcze zapytać, no, czy ta sobotnia decyzja oznacza, że w Platformie zaczynają się takie dość ostre tarcia związane z planowanymi wyborami nowego przewodniczącego partii?
Nie, no bo tę decyzję podejmuje każdy indywidualnie. My wprowadziliśmy do statutu zasadę bezpośredniego i powszechnego wyboru szefa Platformy. Każdy będzie mógł bądź korespondencyjnie, bądź poprzez internet oddać głos. I mamy do tej pory ujawnionych 3 kandydatów. To jest pan premier Siemoniak, pan minister Schetyna i pan minister Budka. To są kandydaci z różną historią, z trochę innym rozłożeniem akcentów, bo oni są z jednej bajki, ale trochę inaczej rozkładają akcenty. Zobaczymy, kto przekona do siebie większość. Zaczęli bardzo aktywnie jeżdżą po kraju, spotykają się ze strukturami. Niewykluczone, że w tym tygodniu dojdzie bądź do jednego, bądź do nawet 2 spotkań z kandydatami w regionie łódzkim.
No, źle się stało, że Ewa Kopacz zdecydowała się nie kandydować?
Ja byłem zwolennikiem konsolidacji.
Pan popierał.
Wokół pani premier. Przypominałem zresztą, że w 2005 roku Platforma przegrała podwójne wybory, bo i wybory prezydenckie, i wybory do parlamentu, ale wówczas skupiliśmy się wokół Donalda Tuska. Zmieniliśmy trochę sposób działania i okazało się, że po 2 latach mogliśmy objąć razem z Polskim Stronnictwem Ludowym w koalicji rządy w kraju. A w kolejnej kadencji prezydenckiej z kandydatem PiS-u wygrał Bronisław Komorowski. I wydawało mi się, że także doświadczenie Prawa i Sprawiedliwości wskazywało na to, że konsolidacja wokół wyrazistego kandydata też przyniosła tam po 8 latach oczekiwany
efekt. Jak pan ocenia ten pierwszy tydzień rządzenia nowej władzy?
Mamy horror. Mamy horror, mamy tak naprawdę podważanie reguł demokratycznych. I to na poziomie parlamentarnym i na poziomie władzy prezydenckiej. Mamy ułaskawienie osoby niewinnej. Samo w sobie budzi wątpliwości. Konstytucja bardzo wyraźnie formułuje zasadę, że dopóki nie ma skazującego prawomocnego wyroku, każdy jest niewinny. Nie ma wówczas potrzeby stosowania prawa łaski.
Czy prezydent złamał prawo, czy po prostu nie powinien z tych uprawnień swoich korzystać?
Skorzystał przedwcześnie, być może ratując mandat poselski. Ale nie wiemy, jakie byłoby orzeczenie sądu drugiej instancji, dlatego nie chcę spekulować. Natomiast źle się dzieje też w parlamencie, bo łamane są podstawowe zasady demokracji. Mamy ukształtowane zwyczaje konstytucyjne, że w prezydium Sejmu zasiadają przedstawiciele wszystkich klubów.
Nie ma Polskiego Stronnictwa Ludowego.
Polskie Stronnictwo Ludowe zostało pozbawione stanowiska wicemarszałka. Mamy ukształtowaną zasadę, że w komisji, która kontroluje służby specjalne, są przedstawiciele wszystkich klubów. I znowu mamy wyłączenie przedstawiciela Polskiego Stronnictwa Ludowego. Mamy w końcu procedowanie w nocy pod pozorem jakiegoś dziwnego przyspieszenia, bez włączania do procedowania projektów ustaw merytorycznych komisji. Czym to się
kończy? Panie marszałku, a Platforma
też... Ponad 20 poprawek przyszło z Senatu do ustawy, która zmieniała działy administracji rządowej.
Prawo i Sprawiedliwość mówi, że postępuje podobnie jak Platforma Obywatelska wcześniej. Mówię chociażby o tym, że skrócono kadencję dwóch sędziów Trybunału Konstytucyjnego.
Nieprawda. To wynika z nieporozumienia. Wiedzieliśmy, że kadencja upływa w okresie pomiędzy jedną a drugą kadencją Sejmu. Ostatecznie prezydent zwołał pierwsze posiedzenie Sejmu na 12 listopada. Kadencja trzech sędziów wygasała już 6 listopada. Musieliśmy więc dokonać wyboru tych trzech sędziów w starej kadencji. Kadencja kolejnych dwóch sędziów upływa 2 i 8 grudnia. Od pierwszego posiedzenia, czyli od 12 listopada, mielibyśmy 30-dniowy termin, zgodnie z regulaminem, na zgłaszanie kandydatów. Też zgłoszenie kandydatów, ten termin, upłynąłby po wygaśnięciu kadencji. My musieliśmy dokonać wyboru tych 5 sędziów. Inaczej nie byłoby szansy na pełną obsadę Trybunału.
A druga sprawa, był taki zwyczaj, że przewodnictwo Komisji do Spraw Służb Specjalnych było rotacyjne. Teraz nie jest, ale kiedy PiS proponował kandydaturę Antoniego Macierewicza, to w ogóle ta kandydatura nie była głosowana.
Zdarzało się tak, że do komisji poszczególne osoby nie były wybierane. Podobnie było z komisją etyki. Każdy klub ma prawo sformułować zarzuty, zastrzeżenia. I na podstawie tych zastrzeżeń dokonywano potem ogólnej oceny poprzez głosowanie.
A jak pan ocenia exposé premier Beaty Szydło?
To nie było główne exposé, bo przecież mieliśmy zaraz po tym wystąpienie Jarosława Kaczyńskiego i wielu komentatorów, to nie jest uwaga posła opozycji, wielu komentatorów podkreśla, że prawdziwe exposé to było właśnie to drugie. mnie zaskoczyło, że i w jednym, i w drugim nie było zbyt wiele uwag poświęconych polskiej polityce zagranicznej. To było exposé potraktowane jako apel podtrzymujący wiele propozycji z kampanii wyborczych, apel o cierpliwość, wszystkie one znajdą potwierdzenie. Ale nie było recepty, jak osiągniemy te cele. I wydaje się, że będzie z tym kłopot, bo budżet nie jest z gumy.
Dziękuję bardzo. Musimy kończyć. Cezary Grabarczyk, poseł Platformy Obywatelskiej. Dziękuję. Dorota Matyjasik.
Dziękuję za uwagę.